Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem dnia Radia Nadzieja jest Piotr Chmielewski, nauczyciel i łomżyński radny. Dzień dobry.
Witam państwa, witam pana redaktora i całą obsługę.
Dobrze, powiedziałem najpierw nauczyciel, potem radny? Czy najpierw radny, potem nauczyciel?
Ja jestem nauczycielem, to jest moje powołanie. Radnym jest się na chwilę, tak?
Czyli dobrze przedstawiłem, najpierw nauczyciel, a potem radny. Ale zaczniemy jednak od tej funkcji radnego, bo wczoraj większość radnych zagłosowała za podwyżką opłat za śmieci. Pan głosował również za. I dlaczego chcecie, aby mieszkańcy Łomży, którzy są uczciwi, którzy płacą, płacili więcej przez tych, którzy tego nie robią?
Pan użył stwierdzenia, że łomżyńscy. To nie jest problem tylko Łomży. Ja wczoraj apelowałem też do radnych, żeby przeczytali, zanim będziemy procedować, przeczytali statystyki z całego kraju. Ja to zrobiłem. Problem wywozu śmieci nie dotyczy Łomży, miasta, gminy, czy też gmin ościennych, ale dotyczy całego kraju. Proszę zauważyć, że podwyżki dotyczą całego kraju. A jeżeli chodzi o statystyki, którymi lubimy się tak podpierać, to pan redaktor szanowny zauważy, że jesteśmy gdzieś na tym końcu, jeżeli chodzi o wysokość podwyżek, bo te podwyżki są stosunkowo wyższe w innych miastach. I nie mówię tu o miastach na przykład typu Poznań, Gdańsk, ale porównywalnych wielkością do naszego miasta.
No, prezydent sardyński mówił o tym, żeby, że rosną koszty energii, więc rośnie obsługa, więc żeby się ten system bilansował, no to te podwyżki są potrzebne. Tylko wiemy, że problemem są ci, którzy nie płacą, którzy z tego systemu uciekają i z tego, co przedstawia miasto, to jest około 10 tysięcy mieszkańców. No i tak, i w przypadku klubu PiS i klubu prezydenta radni głosowali za warunkowo, mianowicie pod warunkiem, że odbędzie się dyskusja w sprawie uszczelnienia tego systemu śmieciowego. No ale pytanie, czy to nie skończy się tym, że będzie dyskusja, z której ostatecznie nic nie wyniknie, jak to już miało miejsce w przeszłości.
Dużo niepotrzebnych i pustych słów padło. Dlaczego? Dlatego, że ten problem to nie jest problem tej kadencji, to nie jest problem poprzedniej kadencji, to jest problem, który nawarstwiał się od tych słynnych przełomów w Polsce, czyli po 1989 roku, kiedy powstały samorządy, takie jak powstały, i nowy podział terytorialny w Polsce. Nie mamy tak naprawdę żadnego systemu. Żadne miasto nie ma żadnego systemu.
A to może najpierw należałoby właśnie zastanowić się nad dobrym systemem, a dopiero potem wprowadzać ewentualne
podwyżki. Pan mi wyjmuje właśnie słowa z moich ust, które chciałem powiedzieć właśnie, że najpierw musimy pomyśleć na tym, zebrać się jako radni. I to już nieważne, czy to jest przyjazna Łomża, czy to jest PO, czy to jest największy klub w naszym mieście, czyli PiS. Tylko powinniśmy usiąść i powiedzieć, słuchajcie, no nie możemy tak, prawda? Trzeba wymyśleć coś, żebyśmy to usprawnili. Ale, wie pan, hasła populistyczne typu, co miasto zrobiło i dlaczego prezydent podnosi, to ludzie lubią, to jest chwytliwe, tak? Ja wczoraj powiedziałem to na sesji, nie wiem, czy pan redaktor zauważył, że właśnie nie mamy systemu w Polsce w ogóle. Ja marzę o tym, żeby to się zajął tak naprawdę odgórnie rząd. Niezależnie od opcji politycznej. Żeby wyłapywać właśnie tych ludzi, którzy nie płacą. Ja sam byłem świadkiem, Boże, ja jestem świadkiem bardzo często takich sytuacji, że podjeżdża jakieś auto na zagranicznych numerach rejestracyjnych, czy to widzę, że to nie jest mojego. Rozgląda się człowiek i wrzuca jakieś śmieci do śmietnika, który jest przy moim bloku, na moim osiedlu. Zwracając uwagę, oczywiście tam otrzymuję taką znamkę, którą nie można tutaj na antenie powtarzać. Natomiast zaproponowałem już wczoraj, podczas sesji tylko prezesowi spółdzielni Perspektywa, żeby te kamery, które były u mnie na przykład na osiedlu, żeby one wróciły. Prawda? Jest przecież system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Można? Powolutku można. Drugim sposobem, na takie powolne oczywiście, ale przynajmniej coś będziemy robili w tej kwestii, uświadamianie swoich najbliższych sąsiadów, że segregujemy, że wyrzucamy, że nie jeździmy do innych osiedli, prawda? Że blokujemy, że jeżeli ktoś przyjeżdża, to alarmujmy i tak dalej. Taka właśnie, kto przed chwilą rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, taka praca u podstaw. Ale też, użyję brzydkiego słowa, molestujmy rząd, żeby stworzył centralny system odbioru i odbioru śmieci też, prawda, ale też i rozliczania nas, mieszkańców.
No dobrze, ale mówi pan o tym uszczelnieniu, że to należałoby zrobić najpierw, no ale głosował pan za podwyżkami.
Oczywiście, bo...
No właśnie.
Wie pan,
Bo radny Domasiewicz przyjazda Łomża powiedziała wprost, dopóki nie zajmiemy się uszczelnieniem, no to my nie będziemy głosować za żadnymi podwyżkami.
Dobrze, radny Domasiewicz wie, co mówi. Ale niestety wykorzystuje to w złej mierze. Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy, to jest moje zdanie. Ja nie odpowiadam za wszystkich. Natomiast pan radny Domasiewicz bardzo często używa pustosłowów, jak ja to mówię, tak? Niepopartych statystykami i wyliczeniami. No to jeżeli żąda, to niech usiądzie do rozmów i zacznie taki system przedstawić. Przepraszam, a czy to jest jego pierwsza kadencja?
No mówi, że ich głosu nikt nie słucha po prostu.
Proszę pana, mnie też nie słuchano w sprawie WRON, których podnieśli radni z przyjaznej Łomży, a ten problem jest rozwiązany. Nawet, widzi pan, nawet ci radni rzucają ten temat WRON i nie są zainteresowani ich rozwiązaniem. A ja ten problem rozwiązałem. Czy zainteresowano się, kiedy wspomniałem, że ten problem jest rozwiązany? Nie.
No dobrze, ale zostajemy cały czas przy tych śmieciach. Głosował pan za podwyżkami, mimo że systemu nie uszczelniono. No i pytałem o tę dyskusję. Czy ta dyskusja przełoży się na coś konkretnego, czy nie? Bo to od miesięcy, lat właściwie jest cały czas to samo przy okazji śmieci i kończyło się zazwyczaj tym, że po prostu trzeba było tę dziurę łatać z budżetu miasta.
Czy jak pan idzie do sklepu i dziś ma pan bułkę za 2,20, a po 1 września będzie miał pan 2,35. Czy pan będzie dyskutował z sprzedającym bułki? Nie. A wie pan dlaczego? Bo pan wie, że od tego momentu...
Bo sprzedające bułki nie ma na to wpływu.
Ale nie, ale ceny, na to ale wpływ ceny pozyskiwania energii... Ale ceny energii... I tutaj ja celowo wypuszczam tą dygresję, bo ceny energii rosną. Paliw, energii, pozyskiwania energii z OZE, prawda? No przepraszam, ale miasto musi mieć pieniądze na obsługę mieszkańców. Jeżeli chcemy żyć w mieście brudnym, jak Neapol, bardzo proszę, możemy nawet obniżyć. Zostanie mnóstwo pieniędzy.
A to czy nie jest trochę zaleczenie tego, co tu się teraz dzieje, a nie myślimy do przodu, skąd ten problem się w ogóle wytwarza i jak zrobić, żeby tego problemu nie było?
No widzi pan, pan mnie pyta o to, o czym ja wczoraj mówiłem.
Ale głosował pan inaczej. Głosował pan za. Mógł pan powiedzieć jak Dariusz Domasiewicz na przykład. Nie za podwyżkami, dopóki nie uszczelnimy systemu.
No dobrze, czyli chce pan, żeby po tą bułkę we wrześniu nie przyjść za 2,30, tylko na przykład w czerwcu za 2,90.
No właśnie, i myśli pan, że teraz jak zagłosowaliście za takimi podwyżkami, to kolejnych podwyżek nie będzie, dopóki system nie będzie uszczelniony? Bo już prezes LGO mówił, że te koszty rosną i będą rosły.
Oczywiście, ale ja wam Tuska nie wybierałem.
Wina Tuska.
Nie wiem, czy pan rozumie. Podpisywany rozkład podwyżek energii zaproponowany przez obecny rząd był zupełnie inny niż poprzedni. Skoro idziemy już tak grubo, no to bardzo proszę.
Ja mówię o tym, co radni mogli zrobić w tej kwestii, co samorząd pomorzyński może zrobić w tej kwestii.
Dobrze, wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Czy problem dotyczy tej kadencji?
No nie, i tutaj mówię, co może zrobić samorząd.
No to gdzie był pan Domasiewicz dwie kadencje wcześniej?
No dyskusja zawsze opierała się właściwie na tym samym.
Wie pan, zawsze można mówić, że nas nie słuchają. Mnie też nie słuchano przez 25 lat, a jestem tu, gdzie jestem.
No dobrze, to tak, za, pod warunkiem, że będzie ta dyskusja, będzie...
Oczywiście i będę jednym z ludzi,
którzy będą... No i co teraz?
I będę jednym z ludzi, którzy będzie dążył do tego, żeby spotkać się w jakimś większym gremium, żeby stworzyć taki system, albo go ulepszyć, bo stworzyć to może jest za grubo powiedziane, przepraszam, tak? Ale ulepszyć ten system, żebyśmy jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców to miasto mieli czyste. Wie pan... Tak abstrahując już od tej rozmowy, jeżdżąc z taksówkarzami, jeżdżąc z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają do tego miasta, pan na pewno też to słyszy. Mamy piękną, czystą Łomżę.
Tutaj się zgadza.
Prawda, że to się łatwo jest pochwalić takim miastem? No ale, drodzy państwo, co dobre wszystko kosztuje. I ma pan rację, że powinniśmy te podwyżki robić jak najmniejsze, bo nie wszystkich stać. A tak naprawdę, czy to jest dużo teraz wyłożyć 3, 5, 7 zł, czy może później 15, 20?
Ale to też jest moje pytanie, czy na wiosnę na przykład nie będzie kolejnych podwyżek?
Nie wiem i nie chcę na ten temat zabierać głosu, ponieważ nie wiem, jakie będą ustalenia jeszcze w mieście.
A już jakieś ustalenia odnośnie tego nowego systemu spotkania w tej sprawie są, czy sesja i po sesji kończymy, rozchodzimy
nie,
się?
Nie, ten temat wisi, ten temat jest bardzo ciężki. Oczywiście, jak pan wspomniał, byłem za podwyżkami, ale powtarzam wielokrotnie. Ten temat nie zejdzie z ust, na pewno. Ten temat, jak żłobków podwyżek, umyślnych żłobków dla, podwyżek dla żłobków, przepraszam. No i temat śmieci, tak? I opłaty za wodę, bo też będą najprawdopodobniej jakieś procedowane w tej kwestii i kroki. No to chyba tyle.
O wodę, czy w jakim sensie?
Spodziewam się, ja prywatnie, ja nie mówię tutaj za miasto, ja prywatnie spodziewam się w niedługim czasie, i to nie mówię o naszych miejskich tutaj spółkach, tylko mówię się odgórnie, prawda, Warszawa.
To teraz przejdźmy do edukacji. Mhm. Edukacja, która jest bliska panu sercu. Początek roku szkolnego już właściwie zaraz. Pan już jest gotowy?
Zawsze byłem gotowy.
Czyli rozumiem, baterie naładowane. Szykuje się wiele zmian tak naprawdę w tym roku szkolnym. Wypisałem sobie kilka takich najbardziej istotnych. To może zaczniemy od tego, że uszczuplona podstawa programowa wejdzie teraz w życie dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich szkół ponadpodstawowych. To dobrze, że ta podstawa programowa teraz będzie chudsza?
Pan pamięta naszą ostatnią rozmowę, prawda? Ja mówiłem
oczywiście
o tej uszczuplonej podstawie. Przestajemy wymagać. A jeżeli przestajemy wymagać, no to pytanie, czy jesteśmy na dobrej drodze, żeby kształtować społeczeństwo. Nawet te obywatelskie, które tak... Takie hasło podnosi obecny rząd. To też znamienny rząd, prawda? Mamy ponad 1000-letnią kulturę państwa, a wciąż nas ktoś uczy i świat poucza, jak mamy żyć obywatelsko. Niesamowite. O tym mówi zresztą profesor Nowak w swoich wystąpieniach bardzo często. Ale do czego zmierzam? Ja uważam, że to jest bardzo źle. Należy zreformować oczywiście całą świat. Na pewno podstawę programową. Na pewno organizację, sprawdzanie.
To mówi pan o zreformowaniu podstawy programowej, no to to odchudzenie nie jest formą reformy.
Reforma nie polega na odchudzaniu. Reforma
no tak, ale może zostały te najważniejsze treści.
Ale przeorganizować. Ale wie pan, jeżeli przeorganizować, to znaczy usunąć pewne rzeczy, na przykład z historii, na przykład bitwę pod Grunwaldem, albo napisać książkę z niemieckimi historykami. Niesamowite, prawda? Naród, który doprowadził do największej katastrofy w poprzednim wieku, gdzie wybito i wymordowano, podkreślmy to, polską elitę, uczy nas, jak mamy pisać historię. To jest reforma oświaty? Brawo, brawo pani Nowacka. Pamięta pan sprzeciw ministra Czarnka, mojego byłego szefa, który właśnie... sprzeciwiał się wprowadzeniu tego podręczniku. Tak ma wyglądać reforma? Reforma ma wyglądać na tym, że obcinamy i wymazujemy to, co jest polskie? Brawo.
No to teraz,
to bez komentarza.
To teraz właśnie a propos tego tematu. Znika przedmiot historia i teraźniejszość i zostanie zastąpiona zajęciami z pierwszej pomocy.
Świetnie. Pomysł świetny pierwszej pomocy. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Naprawdę. To są puste słowa. Jesteśmy nieprzygotowani, żadnych wytycznych, nauczyciele nie są przeszkoleni, ale jest furtka, prawda? Jest Fundacja Wielkiej Odkrycia Świątecznej Pomocy i tu się pewnie narażę części osobom, która, jak słyszałem, nie wiem, czy to są prawdy, ale ja to jeszcze będę sprawdzał, ma wejść ze swoim programem, prawda? To jest niesamowite. Skąd się nagle wziął Jurek Owsiak w polskiej szkole? Ale podkreślam, nie wymazujmy tego problemu, to znaczy pierwszej pomocy w szkole, uczenia, tak? To jest bardzo ważne, zwłaszcza w takim świecie, jaki mamy obecnie, czyli taki dziki, gdzie sytuacje zdarzają się różne. Nawet wypadek taki zwykłej hulajnogi elektrycznej. A sam jestem świadkiem takich sytuacji.
No właśnie, no to pana szkoła na przykład jest przygotowana na te zajęcia pierwszej pomocy?
Odbyliśmy szkolenie pierwsze z panią dyrektor, Bogumiłą Olbryś, w mojej szkole. Na szczęście tam są już nauczyciele, którzy mają, jak to się mówi, doświadczenie prowadzenia tych zajęć, ale to, co pan mówi, to dotyczy klas tych najmniejszych, tak, że to ma być na lekcji wychowawczej. Natomiast ci, którzy już mieli na przykład zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, to już takie szkolenie na przykład u nas prowadzi jeden z nauczycieli i radzi sobie z tym świetnie.
Mhm. To, czyli tak, źle, że został program odchudzony?
Tak.
Prace domowe. Tutaj ten brak prac domowych obowiązuje od kwietnia. Czy po tych kilku miesiącach już jakieś wnioski pan ma?
Wie pan, to dotyczyło klas szkół podstawowych, czyli nie dotyczyło mojego poziomu nauczania, bo ja uczę w szkole średniej.
No tak, ale gdzieś pewnie między sobą nauczyciele
tak,
rozmawiacie.
Tak, ja to widzę też po reakcjach moich córek. To niepotrzebne, tego nie musimy robić. No, ja to pomijam na razie. Nie komentuję tego, co mówią moje córki. Natomiast widzę też po nauczycielach, żartujemy sobie z tego, prawda? A to jest taki śmiech przez łzy, bo wiemy, że uczeń na każdym poziomie nauczania, od przedszkola, po studenta, musi wykonywać prace dodatkowe. Czy nazwiemy to pracą domową, czy dodatkową, czy dla chętnych, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby ona była oceniana, ale czasem też nakazywana, bo jeżeli nie mamy nic, co się nazywa przymus, nawet ten delikatny, to niczego nie osiągniemy. I pan, i ja wychowaliśmy się na pracach domowych. To dzisiaj, gdzie jestem, czyli uczę fizyki i najpiękniejszego przedmiotu na świecie, i matematyki, i to, że interesuję się architekturą, tylko wynika z tego, że pracowałem mnóstwo w domu. Świadkiem są tego moi rodzice, którzy widzieli, ile siedziałem nad tymi książkami. Nawet tracąc koleżeństwo, prawda? Bo były takie sytuacje. Ale do czego zmierzam? Uczniowi nie wystarczy praca 45 minut na lekcji. Ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę absolutnie. To tylko dotyczy uczniów zdolnych, którzy nawet się nudzą na takich lekcjach, ale jeżeli się nudzą, to też powinni mieć dodatkową pracę. Nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby reformować polską szkołę pracą domową, albo obniżaniem poziomu wymagań. Ja myślałbym o reorganizacji pracy. Czy polska szkoła potrzebuje reformy? Tak, bardzo.
W jakich punktach najbardziej? W jakim zakresie?
Ja bym wrócił do tej szkoły, która była na przełomie lat 89-90. I tu się oczywiście wzbudzą narodowościowe jakieś hasła. Ja bym wymienił książki z historii, z języka polskiego, bo tam też było mnóstwo historii. Wie pan, ja niedawno spotkałem się z panem, który pracuje u nas w Hali Kultury w Informacji Turystycznej. Prawda? Pan Wojciech Wilko. Spotkaliśmy się na targu staroci. Niesamowita sytuacja. Stoi pani, która sprzedaje książki z języka polskiego. To są książki, z których ja się uczyłem. Pamiętam nawet, jak się uczyłem do matury z romantyzmu. Leżą takie cegły, takie wielkie cegły. Romantyzm. Druga, pozytywizm. Trzecia, młoda Polska. I śmieje się, mówiąc do pana Wojtka, mówię, Wojtek, spójrz. To była książka, z której ja się uczyłem do matury. I ona obejmowała 3/4 roku szkolnego.
No to nie jest ta, bo to jest
cyberpułapka. To nie jest to, ale to jest dla pana. To ja przyniosłem takie rzeczy dla pana.
A to dla mnie?
Tak, to są prezenty.
Ojeju, dziękuję bardzo.
To są prezenty, ale za chwilę o nich opowiemy. Panie dyrektorze, wrócę. Szybciutko, bo już mamy mało czasu. Pan Wojtek uśmiecha się i mówi tak. Dziś uczymy się z komiksów. Brawo dla pana Wojtka, bo tak świetnie ocenił to, jak wyglądają dzisiejsze nasze książki. Oczywiście nie ma pretensji do wydawnictw, bo te wymagania spływają z ulicy Chorzej. Znaczy nie Chorzej, przepraszam, tylko z Alei Szucha. Natomiast no to, co mamy dzisiaj, no to jest wielka, jedna tragedia. I wrócę do tej reformy. Ja bym zreformował, tak jak powiedziałem, organizację. Wróciłbym do technikum. Mocny nacisk na technikum i zawodówkę. Zobaczy pan, że wygasiliśmy, pan Morawiecki, premier Morawiecki, przepraszam, swego czasu mocny nacisk kładł na wznowienie tych szkół branżowych. Mam zdanie, jakie mam na temat pana Morawieckiego, natomiast tutaj przyklaskiwałem naprawdę i zajął się też tym minister Czarnek swego czasu, że mocno wdrażaliśmy program przywrócenia, ale natomiast no nie mamy ludzi do tego, żeby też kształcić. To jest jeden problem. Drugi, w społeczeństwie jest taki fakt i przekonanie, że skończysz szkołę średnią, pojedziesz tam za granicę, gdzieś tam do Niemiec, do Holandii, zarobisz, wrócisz na jakieś studia. Okazuje się, że nie, że zupełnie później to życie inaczej wygląda. A to mówią ludzie, którzy się tak naprawdę nie przejmują tym, co się dzieje w kraju.
Mówi pan, żeby pan wrócił do tego, co było w szkole oczywiście w latach 89-90, ale co konkretnie by pan zaimplementował tutaj?
Ja się uczyłem w technikum elektronicznym w Zambrowie. pozdrawiam moją szkołę, bo to ile włożyli w moją głowę, to im zawdzięczam. I pana dyrektora, który jest obecnym burmistrzem Zamborowa, pana Dąbrowskiego, Kazimierza. Mieliśmy wspaniałą szkołę. Niesamowicie wykształcona. Jak na tamte czasy, to była niesamowicie wykształcona. Cudownych nauczycieli od praktyki. Cudownych nauczycieli od przedmiotów zawodowych. Proszę sobie wyobrazić, że my przedmiotów zawodowych nie mieliśmy na tak zwaną gębę, tylko to było wszystko w laboratoriach. Jak to wygląda dzisiaj? Nie mam pojęcia, ale zmusi mnie pan do tego, że ja pewnie wsiądę w samochód, któregoś dnia przyjadę się do tej szkoły i zobaczę, jak ta szkoła wygląda. Chociażby porównać, jak było kiedyś i jak było teraz. Jak jest teraz? A jak jest teraz, ja wiem. Chociaż są szkoły średnie, zawodowe, które naprawdę są świetnie, wyposażone i ten nacisk na to szkolnictwo zawodowe jest położony bardzo mocno i to względem też i wizualnym i wyposażenia. No tu wystarczy zajrzeć na przykład na ulicę Kopernika czy naszą Stacha Konwy, prawda? Gdzie mamy świetnie wyposażoną szkołę. Ku uciesze, uczniowie chcą się uczyć w zespole szkół weterynaryjnych i to jest dobre. No ale to jest, wie pan, to jest bardzo ciężka praca dyrekcji, nas, nauczycieli. Trzeba naprawdę położyć ciężką pracę, ale chcielibyśmy większego wsparcia z góry.
Też a propos praktyki, no minister Nowacka podpisało rozporządzenie, które kładą większy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej.
Brawo.
No i pytanie, okej, okay, fajny tak, kierunek, bardzo. Pewnie, ale czy to...
I to nie mówię z ironią. Tak, super.
Ale czy dostaliście wy, nauczyciele, jakieś wytyczne? Co to oznacza?
Nic nie dostaliśmy. Mało tego. Jak pan przeczyta jeszcze raz te hasło, które pani minister Nowacka wyrzuciła w przypływie pewnie emocji, to pan zauważy, że to się ma nijak z rzeczywistością.
I właśnie o to chcę zapytać. Czy to nie będzie tylko martwy przepis gdzieś pod publikę?
Weźmy Poznań. Komputer kwantowy. Co zrobiono z komputerem kwantowym? Oczywiście zablokowano, zabrano pieniądze, koniec, kropka. Wycofano dotacje z uniwersytetów. Wycofano dotacje z międzynarodowych, bo to się teraz nazywa zupełnie inaczej, to międzynarodowych akademii nauk stosowanych w Polsce. No jak my mamy uczyć praktyki?
Czyli podsumowując,
czyli co, po prostu ja mam za własne pieniądze przychodzić i wie pan, tak jak kiedyś Sokrates chodził, Platon, Pitagoras ze swoimi uczniami, prawda, ich nauczać za bochenek chleba?
Czyli chcę, żeby to wybrzmiało. Czy wy, nauczyciele, dostaliście wobec tego jakieś nowe wytyczne? Jak to ma wyglądać? Jaki ma być procent, praktyka, teoria? Jak to ma wyglądać?
Nic nie dostałem.
A myśli pan, że pan dostanie? Coś się dzieje w tym zakresie?
Wie pan co, ja zawsze lubię dawać ludziom szansę. Ja czekam.
Pan czeka. I to tak jeszcze podsumowując, bo czas się kończy.
Ja jeszcze o tych książkach, panie
dobrze.
Rektorze. Bo tak mnie zapraszacie, prawda? Ja chciałbym się odwdzięczyć. Tak? My to o tej Polsce tak mówimy dużo i ładnie, prawda? No tak, mam dla pana cyberpułapkę. To są nowe książki, to nie jest tak, że się pozbywam czegoś z domu, jak do tych, prawda, kontenerów. Cyberpułapka. Bardzo dobra książka. O tym, gdzie my jesteśmy w cyberświecie, tak? O pseudomiłościach, pseudoznajomościach, o byciu człowiekiem. To jest dla pana.
Proszę. Dziękuję bardzo.
Będziemy o czym rozmawiać. Druga rzecz. O, i tu jest, muszę się zatrzymać chwilę. Sprzeczne narracje. To znaczy, jak wyglądała Polska po przełomie, uwaga, 39, 45, 45, 89 i tak dalej. Świetnych autorów, bo mamy tutaj na przykład Piotra Gontarczyka, mamy Roberta Spałka, mamy Paszkowskiego, pana profesora, Grzegorza Wołka, Jarosława Pałkę, o, pana Kornata, który wydał świetny album. Proszę pana, to jest ze szczecińskiego IPN-u, proszę to czytać. Oni robią świetną robotę, jeżeli chodzi o...
Dobrze, przeczytam.
Polskiego, tak. I to na koniec sobie zostawiłem. To jest album poświęcony tego, dlaczego powinniśmy uczyć polskości. Dotyczy on nauczycieli, którzy wyjeżdżają za granicę uczyć polskości i tą emigrację poandersową. I chyba tyle. To jest wszystko dla pana.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Postaram się to przeczytać, do kamery pokażę, że te książki istnieją, one żyją, są tak naprawdę. Więc dziękuję bardzo, postaram się to wszystko przeczytać. Przy następnej okazji powiem o swoich wrażeniach.
A ja przy następnej okazji przyniosę kolejne, ale zupełnie z innych dziedzin.
Dziękuję bardzo. W takim razie czekam. Piotr Chmielewski, nauczyciel i łomżyński radny, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i życzę, mogę jeszcze życzenia naszym łomżyńskim dzieciaczkom i młodzieży.
Proszę bardzo.
Chciałbym, żeby ten przyszły rok był przede wszystkim dla nich taki bardzo bezpieczny. Bezpieczny, bo to, co widzę teraz i obserwuję na świecie, co się dzieje, to mnie przeraża. Dużo bezpieczeństwa, dużo spokoju wam życzę, młodzieży, a nauczycielom przede wszystkim dużo werwy i żeby im się chciało. Wszystkiego dobrego i dziękuję państwu za zaproszenie.
Nasz gość dnia.